Zaczęliśmy od takich istotnych treści, które dotyczą uzależnienia, które może nastąpić, czy wydarzyć się, czy sytuacji, które mogą sprowokować taki stan rzeczy. Ale istotne jest też to, abyśmy generalnie mieli świadomość o dbałości o swoje zdrowie psychiczne. Dlatego, że to, co nas dotyka teraz, to co obserwujemy, nasłuchujemy wiadomości, mamy świadomość, każdy już gdzieś tam w jakimś swoim otoczeniu, dalszym czy bliższym, ma też świadomość tego, że przecież jesteśmy w stanie pandemii. I warto też wypracować w sobie, czy nauczyć się jakiegoś spojrzenia, co na to psychiatra, które pozwoli także dać szansę na logiczne i spokojne przetrwanie tego trudnego czasu. To dotyczy zwłaszcza młodych ludzi, którzy zdawałoby się na początku nie podchodzili, czy podchodzili w sposób swoisty, wiadomo, do zagrożenia, bo młodość ma swoje prawa, tu gdzieś słyszałam taką wypowiedź, ale ich sposób codzienności także się zmienia. Każde środowisko społeczne, czy ludzie starsi, czy ludzie dojrzali wiekiem, czy ludzie młodzi, podchodzą do tej sytuacji inaczej. O czym warto pamiętać? Co warto wiedzieć? Jak na to spojrzeć? Pytanie do specjalisty. Żeby nie popaść na przykład w to uzależnienie, o którym pan doktor mówił, bo to nie jest trudne.
No właśnie, natomiast nie jest też łatwe takie proste doradzanie, prawda, co należałoby zrobić, żeby to swoje zdrowie psychiczne chronić, bo wydaje się oczywiste, że każdy z nas powinien żyć w taki sposób, żeby szanować zdrowie swoje i innych. To jest taka zasada, powiedziałbym, powszechna, ale i oczywista, natomiast niestety rzadko stosowana. Ja myślę, że to nawet nie chodzi o grupy wiekowe, tylko o to, jak każdy z nas indywidualnie podchodzi do tego. Jedni, powiedzmy, młodzi ludzie będą bardzo się tym wszystkim, co się dzieje, przejmować, chronić, stronić od innych osób, popadać w zaburzenia lękowe, depresyjne, zamykać się w domu. A znamy zapewne wszyscy osoby starsze, które powinny się bardzo przed tym wirusem chronić, a one jakby kompletnie się nim nie przejmują. Więc wydaje się, że my tutaj powinniśmy zachować dużo zdrowego rozsądku i takiego wewnętrznego spokoju. Żeby sobie to zapewnić, to też powinniśmy z szacunkiem odnosić się i zachowywać się w stosunku do innych. Wiadomą jest rzeczą z jednej strony, że maseczki nie chronią nas w 100%, ale ponieważ mogą nas ochronić w 50 czy 70%, to zapewne warto je zakładać. Szczególnie, że wpływ różnego rodzaju drobnoustrojów na nasz organizm nie jest taki zero-jedynkowy. To znaczy, im większe stężenie tego wirusa w naszym otoczeniu, w powietrzu nas otaczającym, tym zachorowalność będzie większa i wyzwanie dla naszego układu odpornościowego będzie większe. Ktoś, kto ten układ odpornościowy ma bardzo sprawny, poradzi sobie nawet z dosyć dużym stężeniem tego wirusa. Natomiast chodzi nam o tych, u których z różnych względów w danym momencie sprawność, kondycja tego układu odpornościowego jest mniejsza. Jeśli zmniejszymy stężenie wirusa we wdychanym powietrzu do minimum, to jest szansa, że nawet ten słabszy układ odpornościowy sobie z tym poradzi. Więc tu myślę, że to, z czym może mieć problem nasza psychika, to jest taka tolerancja niepewności. Mhm. My tutaj musimy żyć w warunkach, które są jakby skazane na pewien rodzaj niewiadomej. Tak? My z jednej strony musimy uważać, wiemy, że tego wirusa mamy dookoła siebie, z drugiej strony musimy zachować tyle zdrowego rozsądku i tyle poczucia bezpieczeństwa, żeby wyjść jednak na ulicę i realizować różnego rodzaju no, życiowe zadania.
W pełnym reżimie świadomi, że ta ochrona, do której się dostosowujemy, daje nam poczucie wypełnienia tego, co może być ochroną dla nas samych i dla innych. Ale wyjść z tego domu w momencie, kiedy choćby na ten krótki spacer, to chce pan doktor powiedzieć, nie?
Tak.
Nie zostawać w czterech ścianach.
Mam na myśli to, żeby nie dać się opanować takiemu przekonaniu, że ten wirus na pewno nas dosięgnie i na pewno zrobi nam krzywdę. On ma taką możliwość, ale jeśli będziemy się chronić, to tą możliwość w pewnym sensie mu odbieramy. Dlatego mówię o tym, żeby nie dać się opanować panice, że nasze zdrowie, nasza kondycja psychiczna to nie jest tylko uzależniona od koronawirusa, jest uzależniona od bardzo wielu różnych czynników i im nasze życie będzie bardziej różnorodne, im bardziej będziemy zapewniać sobie dopływ różnych bodźców, ale takich, które też mają chronić naszą psychikę, tym większa jest szansa, że obronimy się przed koronawirusem.
A psychosomatyka działa? Daje o sobie znać?
Jak najbardziej tak. I to jest. Dziękuję, że pani redaktor na to zwróciła uwagę, ponieważ jest to w dalszym ciągu taka niedoceniana, troszkę nierozumiana sfera naszego zdrowia, tak bym powiedział. Mianowicie warto pamiętać o tym, że nasze zdrowie fizyczne oddziaływuje na nasze zdrowie psychiczne i w drugą stronę również. To znaczy nasz stan psychiczny bardzo wpływa na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Więc to, że my nie odczuwamy lęku jako takiego, wiadomo, z czym się lęk kojarzy, z jakimś wrażeniem psychicznym, które czasami przejawia się w formie takiej typowej, czyli jakiegoś rodzaju niepokoju, obawy, że zaraz coś złego się stanie, że spotka nas jakaś krzywda, prawda? Natomiast rzadko lęk zdarza się w takiej czysto psychicznej postaci. On najczęściej ma swój komponent taki, powiedziałbym, ruchowy, czyli jeśli odczuwamy lęk, to jednocześnie mamy potrzebę poruszania się, czyli wiąże się to z takim niepokojem psychoruchowym i bardzo często ma też swój komponent fizyczny. Czyli można powiedzieć, że praktycznie nie ma lęku, którego my byśmy nie odczuwali w naszym ciele.
Jest to połączenie, prawda? Zestaw naczyń połączonych, przepraszam, używając takiego bardzo określenia plastycznego, żebyśmy sobie to wyobrazili. Tak jak pan doktor mówi, rzadko ktoś, kto odczuwa lęk, ze spokojem stoickim na przykład siedzi na kanapie i patrzy sobie spokojnie w dal, bo nie może spokojnie patrzeć w dal, prawda? I podziwiać widoków.
Bo ten niepokój każe mu coś z tym zrobić, czyli najprostszym sposobem rozładowania lęku czy niepokoju, i to jest jakby pierwotny mechanizm wynikający z natury naszego organizmu, każe nam to rozładować. Rozładować najczęściej poprzez ruch właśnie. Drugim elementem, a właściwie trzecim elementem, który bardzo często składa się na odczuwanie lęku, są różnego rodzaju sygnały z naszego ciała. Takie najbardziej typowe to jest gdzieś ściskanie w klatce piersiowej, ściskanie tutaj w dołku podsercowym. Osoby opisując swój lęk bardzo często tą okolicę pokazują. Czyli tutaj gdzieś okolice serca to jest takie miejsce, gdzie powiedziałbym, ludzie najczęściej fizycznie odczuwają swój lęk. Ale proszę brać pod uwagę, że lęk to jest również napięcie psychiczne. Prawda? To napięcie psychiczne przekłada się na napięcie fizyczne. To napięcie fizyczne to jakby koncentruje się na każdej, czy w każdej części naszego ciała. Najbardziej prawdopodobnie w naszych mięśniach, co zresztą powoduje takie zjawisko błędnego koła, bo jeśli odczuwamy wzmożone napięcie psychiczne i to powoduje wzmożone napięcie mięśniowe, to z kolei napina całe nasze ciało i jest odczuwane jako jakiś nieprawidłowy sygnał z naszego organizmu, który napędza to napięcie psychiczne. Warto pamiętać, że napięcie psychiczne przekłada się również na pracę naszego serca, naszych naczyń, naszych jelit, czyli no, bardzo rzadko odczuwamy lęk bez przyspieszonego bicia serca. Rzadko odczuwamy lęk bez wzmożenia napięcia ściany naczyń krwionośnych, co powoduje wzrost ciśnienia krwi, tętniczego krwi. Rzadko odczuwamy niepokój bez przyspieszenia oddechu, często jego spłycenia. Wszystkie te reakcje będą powodowały znowu mechanizm błędnego koła. Im większe napięcie psychiczne, tym bardziej przyspieszona praca serca, wzrost ciśnienia tętniczego, wrażenie braku powietrza i jeszcze silniejsza reakcja lękowa.
Koło się zamyka, znaczy zataczamy koło.
Tak, i w sytuacji, kiedy jest to zwykła, codzienna reakcja lękowa, nasz organizm z tego typu sytuacją sobie radzi. Czyli to serce przyspieszy, mięśnie nam się bardziej napinają, oddech przyspiesza, ale po ustaniu tego czynnika uszkadzającego wszystko słabnie. Natomiast w sytuacji, kiedy lęk ma bardzo duże nasilenie, czyli stresor, który zadziałał, jest bardzo silny albo działa bardzo długo w jednostce czasu, nasz organizm wpada właśnie w ten mechanizm błędnego koła i dochodzi do wytworzenia różnego rodzaju stanów lękowych, które przekładają się ostatecznie na zaburzenia lękowe. I proszę pamiętać, że te stany lękowe mogą prawie w całości ujawniać się jako przykry stan fizyczny. Czyli może w ogóle w tym nie być tego komponentu psychicznego.
A o tym nie wiemy. Z tego sobie nie do końca zdajemy sprawę, bo nigdy przecież się nad tym nie zastanawiamy. Zatem warto przypomnieć, panie doktorze, i te wiadomości są bezcenne. Możemy nie mieć świadomości, że to jest stan permanentnego lęku, prawda? Bo coś nas boli, na przykład głowa?
Bo boli nas głowa, a ból ten wziął się z tego, że mamy wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych, co przekłada się na napięcie tutaj mięśni obręczy kończyn górnych, a to z kolei przekłada się na mięśnie, które pokrywają naszą czaszkę i to wszystko daje efekt ostatecznie w postaci takich napięciowych bólów głowy. Zresztą migrena, która z kolei też jest bólem głowy, tylko innego, bardziej naczyniowego pochodzenia, również ma bardzo ścisły związek z przeżywanym napięciem psychicznym. Wszelkiego rodzaju stany tak zwanego rozstroju jelit, prawda? Czyli biegunki na przemian z zaparciami, zespoły bólowe w obrębie jamy brzusznej. To też może być manifestacja złego stanu psychicznego, tego wzmożonego napięcia psychicznego, a być może już zaburzenia lękowego. Dlatego warto pamiętać, że owszem, warto wykluczać u lekarzy medycyny somatycznej, kardiologów, neurologów, gastroenterologów, endokrynologów, warto wykluczać choroby fizyczne, czyli somatyczne, ale warto też pamiętać, że jeśli objawy, które u siebie stwierdzamy, są niewiadomego pochodzenia, czyli nie mają potwierdzenia w chorobach somatycznych, bardzo często są manifestacją złego stanu psychicznego.
To ogromnie istotne wiadomości. A ktoś, kto jest, znów powracam do naszego pierwszego wątku podczas dzisiejszego zdalnego spotkania, panie doktorze, nocnego. Ktoś, kto sięga po środki psychoaktywne albo inną formę zapewnienia sobie no, takiego pseudospokoju, bo to się dzieje poniekąd w sposób taki niekontrolowany, kiedy popada się w to uzależnienie. Jeśli się nie zauważy tych pierwszych symptomów, to potem już jest trudno. A potem są relacje związane z sytuacjami przemocowymi, z eksplozją jakichś innych zachowań. My z panem doktorem często, pamiętam, rozmawialiśmy na temat podwójnej diagnozy. Pan powiedział o tym przedłużającym się stresie, prawda, o lęku, o objawach swoistych. Ja myślę, że to też jest temat, który powinniśmy rozwinąć. No i kwestia depresji, bo depresja przecież jest chorobą. A my teraz zaczynamy się coraz częściej obserwować, może dlatego, że mamy na to więcej czasu, że też ta sytuacja covidowa sprawiła, że trochę uważniejsi jesteśmy na siebie i na najbliższe otoczenie. Nie myśli pan?
Tak powinno być, ale obawiam się, że ci, którzy są bardzo jakoś skupieni na swoim zdrowiu, no, rzadko albo za mało rozglądają się na zewnątrz i reflektują, prawda, to, co się dzieje u innych, natomiast mogą niestety jakby wyszukiwać tych problemów
u siebie,
tak. Natomiast ci, którzy za mało mają uważności na to, co się dzieje z ich zdrowiem, niestety bezrefleksyjnie będą stosować różnego rodzaju sposoby radzenia sobie ze stresem, między innymi sięgając po substancje psychoaktywne albo spędzając czas przed ekranem komputera, prawda, który nie tylko zabiera czas, ale też powoduje szereg problemów o naturze takiego szkodliwego używania, czy wręcz uzależnienia. Ja myślę, że to problem uzależnienia i różnego rodzaju stanów psychicznych to jest problem, który jest cały czas obecny, bo niezależnie od tego, czy my jesteśmy chorzy psychicznie, czy mamy tylko przejściowe napięcia psychiczne, wszyscy mamy taką skłonność i gotowość i potrzebę, żeby jakoś sobie z tym poradzić, czyli zlikwidować stan, w którym jest nam źle. Oczywiście, jeśli ktoś cierpi z powodu urojeń czy omamów w przebiegu schizofrenii albo ciężkiej depresji czy ciężkiego zaburzenia lękowego, tą potrzebę uwolnienia się od tego dyskomfortu ma o wiele większą niż ten, który przeżywa tylko przejściowe napięcie psychiczne związane z jakąś chwilową trudnością życiową. Natomiast i ta pierwsza grupa osób, czyli ta z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i ta druga, która w ogóle tych problemów nie ma, ale ma skłonność do tego, żeby radzić sobie z różnymi napięciami psychicznymi, tak to najogólniej nazwijmy, w sposób mało racjonalny, taki powiedziałbym mało zdrowy, czy wręcz szkodliwy dla swojego zdrowia, no to będzie jak gdyby skłonna do tego, żeby popadać w pewnego rodzaju trudności. Niestety sięganie po substancję psychoaktywną jest takim najprostszym sposobem radzenia sobie ze stresem i często ten sposób właśnie stanowi pułapkę, tak? Czyli przez to, że chcemy problem napięcia psychicznego szybko rozwiązać, stosujemy szybkie metody, które nie wymagają większego wysiłku, tylko że w miarę upływu czasu problem zamiast się rozwiązywać ulega jeszcze większemu skomplikowaniu i nasz organizm coraz bardziej z tego powodu cierpi.
Panie doktorze, swego czasu, kilka tygodni temu, kiedy gościłam doktora Andrzeja Kaciubę, rozmawialiśmy o tym, że bardzo wiele osób dojrzałych, w dojrzałym wieku, nagle okazało się, że potrzebują wsparcia właśnie hospitalizacyjnego. To się nazywa oddział detoksykacji, tak? Z powodu uzależnień od leków nasennych, od leków uspokajających. To jest także ostrzeżenie, bowiem staje się człowiek zupełnie nieświadom tego, co następuje później.
No właśnie, bo mechanizm radzenia sobie ze stresem, czyli wykorzystywanie takie, powiedziałbym, psychoaktywnego działania tych różnych substancji, to jest jeden problem, ale to, że to uzależnienie w przypadku niektórych substancji szczególnie silnie może się ujawniać w postaci fizycznej, prawda? Oddziały detoksykacyjne istnieją dlatego, że w którymś momencie siła działania, przyzwyczajenia naszego organizmu do substancji psychoaktywnej jest na tyle duża, że organizm już nie jest w stanie sobie poradzić bez tej substancji. Na początku audycji mówiliśmy o takiej czujności, która ma na celu uchronienie się przed rozwojem tego procesu uzależnienia. Mhm. Warto jednak pamiętać o tym, że na pewnym etapie tego procesu ciężko jest z niego wyzwolić się bez użycia pomocy specjalistycznej. Uzależnienie ma wiele twarzy i też rozgrywa się w ramach wielu mechanizmów. Początkowo na pewno mamy do czynienia z takim mechanizmem psychologicznym, ale w przypadku substancji psychoaktywnych warto pamiętać, że rozwija się też uzależnienie fizyczne, czy chemiczne bardziej może.
Czyli ktoś nie ma leku, na przykład nie ma kontaktu z lekarzem, bierze codziennie, bo to tak z reguły się odbywa, prawda? Określony rodzaj leku uspokajającego, a potem okazuje się, że ma doznania zgoła innej, fizyczne i najróżniejsze. I wtedy ten organizm wymaga leczenia konkretnego. I nagle okazuje się, że ten ktoś jest uzależniony, bardzo uzależniony od substancji tego typu.
Tak, i mówimy tutaj zarówno o substancjach nielegalnych, jak też substancjach, które są dostępne na receptę, prawda? Czyli tak zwanych środkach uspokajających i nasennych, szczególnie z grupy benzodiazepin. Proszę zauważyć, że jedne i drugie są stosowane w celu eliminacji pewnego dyskomfortu psychicznego, prawda? Tyle, że te pierwsze są zapewniane w sposób taki niezgodny z prawem, drugie są zalecane przez lekarza. Natomiast trzeba pamiętać, że im silniej działa dana substancja, tym szybciej rozwija się taka zależność fizyczna i w którymś momencie nie ma możliwości, żeby poradzić sobie z odzwyczajeniem się, fizycznym odzwyczajeniem od danej substancji bez pomocy specjalistycznej. Często ta pomoc specjalistyczna musi być prowadzona na oddziałach całodobowych, ponieważ odstawianie określonych substancji przebiega w sposób bardzo burzliwy, a wręcz groźny dla życia. I to dotyczy nie tylko ciężkich narkotyków, ale może też dotyczyć tych środków przepisywanych na receptę. Więc warto pamiętać o tym, że możemy się uzależnić również od substancji, które są zapisywane przez lekarza. I to jest jakby taka uwaga zarówno w stosunku do osób, które po pomoc się zgłaszają, jak i tych, którzy tą pomoc zapewniają, czyli lekarzy. Więc warto też o tym pamiętać, że ta zależność fizyczna wzmacnia wspomniany już mechanizm błędnego koła. Dlatego, że jeśli stosujemy leki z grupy benzodiazepin, które działają uspokajająco i nasennie, ale też działają rozluźniająco na mięśnie, działają przeciwpadaczkowo bardzo często. Jeśli stosujemy te leki odpowiednio długo, powoduje to, że rośnie zapotrzebowanie na ten środek, czyli zwiększa się tolerancja. Czyli żeby uzyskać ten sam efekt terapeutyczny, trzeba zastosować z czasem większą dawkę. Więc o ile na początku wystarczał 1 mg danej substancji, żeby poradzić sobie z lękiem, o tyle po pół roku może być konieczne 3 mg tej samej substancji, żeby ten lęk opanować. Niestety nie można stosować tych środków w nieskończoność. Nie możemy podwyższać tych dawek ponad pewną bezpieczną granicę, ponieważ w którymś momencie może dojść do poważnych powikłań, nawet groźnych dla naszego życia. I stąd w którymś momencie lekarze stają przed koniecznością odzwyczajenia pacjenta od tych substancji i żeby to zrobić, bardzo często konieczne jest leczenie szpitalne.
Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Spotkamy się za kilka minut. Pozwolę sobie znów poprosić o połączenie. Przypominam, że dziś zdalnie rozmawiamy z panem doktorem Arturem Kochańskim, specjalistą psychiatrą, prezesem Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Po 23 będziemy pewnie rozmawiać o podwójnej diagnozie.
No tak, czyli połączeniu uzależnienia z różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi.
A także o depresji. Dziękuję tymczasem.
Dziękuję bardzo.